dzisiejszej konferencji jest modlitwa Ojcze Nasz. Jako modlitwa, która pogłębia, która prowadzi rozważana i omawiana powoli, może prowadzić do pogłębienia życia duchowego. Przeczytam na początek, jak brzmi ta modlitwa w Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy uczniowie, gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Modlitwa, którą my odmawiamy, jest troszeczkę zmieniona, ma dodane fragmenty i będę się opierać na tej, którą odmawiamy przy pacierzu. Pierwszy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jest to stan do modlitwy ufności. Ojcze, zwracamy się jak dziecko do Boga i automatycznie otwieramy się na miłość Boga. Czyli jeśli mówimy: Ojcze nasz, to ja jestem Twoim dzieckiem. Proszę Cię o Twoją miłość. Tą miłość otrzymuję. I ta miłość Boga urzeczywistnia się w nas przez Ducha Świętego. Tak? Duch Święty obecny w nas jest Bożą miłością. Miłością Ojca. Na czym to polega? Że nawet jeśli stracimy naszego Ojca, On i tak da nam z powrotem białą szatę. Jest wiernym Ojcem, który jest wierny i wobec syna marnotrawnego, i wobec drugiego syna, wobec każdego z nas. W każdym momencie Ojciec przyjmuje swoje dziecko i od nowa nakłada mu białą szatę. I tutaj jest takie miejsce w tej modlitwie, żeby przypomnieć sobie tych, o których wiemy, że żyją z dala od Pana Boga, że żyją bez odczuwania miłości Boga. Tak? Już mówiąc Ojcze nasz, stawiamy się za innych braci. Nie mówimy Ojcze mój. Mówimy w imieniu całej wspólnoty, w imieniu całego Kościoła. Tutaj możemy już modlić się za tych, którzy nie doświadczają miłości Boga, bo to nam, każdemu z nas, jak dziecku się należy. Należy mi się przeżywanie miłości Bożej, bo jestem Jego dzieckiem. I jak się też ta miłość Boga, miłość Ojca do nas przejawia, na przykład Bóg ramieniem swoim, ramieniem ojcowskim zaprasza nas do siebie. To, że dzisiaj jesteśmy tutaj na tym dniu zgubienia, jest przejawem Bożej miłości, miłości Ojca. Zaprosił nas, ramieniem nas dosięgnął i przyprowadził. Każdy z nas w duszy swojej ma taki naturalny zapisany głód Pana Boga, głód tego Ojca, głód Jego miłości. I w Księdze Jeremiasza napisane jest: podwójne zło popełnił mój lud, naród i opuścił mnie źródło wody żywej, aby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Tutaj Pan Bóg upomina nas, że nie możemy być samowystarczalni, że mamy wrócić do Niego, bo to On jest naszym Bogiem i naszą miłością. I ten naturalny głód Boga, jeśli nie zostanie skierowany na Boga, zostanie skierowany na wszelkie inne pragnienia, na różnych innych bożków. Tak, jeśli nie będziemy mieć Boga w sercu, to musimy sobie czymś tego Boga zastąpić. Stąd są bożki w naszych sercach. Żyjemy marnie, jeśli żyjemy bez Boga. I następna rzecz Ojca to jest moc błogosławieństwa. Mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym, jak Ojciec błogosławi swoje dzieci. I to jest bardzo mocne błogosławieństwo Boga Ojca, a także każdego Ojca, każdej Matki błogosławieństwo. I tutaj przypominamy sobie też, że mamy dzieci, jeśli je mamy, i błogosławimy je w modlitwie mocą błogosławieństwa ojcowskiego. Błogosławimy w imię Jezusa Chrystusa. Błogosławimy, aby Bóg, Ojciec, swoją miłością wypełnił i moje serce puste i serce tych, którzy Go pragną. Ojciec odkrywa naszą tożsamość jako swoich dzieci przez Słowo Boże. I mamy przepiękny psalm, który też polecam na rozważanie, psalm 139, który jest cały o tym, że jesteśmy Bożym stworzeniem, że jesteśmy przez Niego upragnieni i że Bóg nas zna. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję. Z daleka przenikasz moje zmysły, zamysły. Wszystkie moje myśli są Ci znane. Psalm 139. I teraz, czym ma być ta modlitwa do mojego Ojca? Może być radosnym, takim dobrym ukojeniem mojej duszy. Ale może też być walką. Mamy też przykład walki. Kiedy Jakub w Księdze Rodzaju, rozdział 32, Bóg powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Czyli nasza modlitwa może być też takim zmaganiem się z Panem Bogiem. Możemy sobie coś wywalczyć w życiu. Nie musi być tylko takim potulnym chwaleniem Pana Boga. Może być też usilną prośbą. Jakub walczył i zwyciężył. Dostał to, o co prosił. Też to słowo nasz, ojcze nasz, jest już wstępem do modlitwy stawienniczej. Też mamy przykład z księgi Daniela. Daniel, który pięknie wstawia się za swój naród. Daniel, który praktycznie był święty, był wybrańcem Bożym. On modli się i mówi, to ja zgrzeszyłam razem z moim narodem. Czyli ojcze nasz, znaczy modla się też za moich braci. I jest to też takie nasze wewnętrzne zapewnienie. Dostajemy takie zapewnienie, że w Łukaszu czytamy, rozdział 11, więc wy, choć jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli zwracając się do Ojca, mówię, Ojcze, ja wiem, że Ty jesteś dobry i dasz mi wszystko to, co dobre, wszystko to, co dla mnie najlepsze. Drugie wezwanie. Ojcze, święć się imię Twoje. Jezus nakierowuje naszą modlitwę na Ojca, tak? Ojcze, święć się imię Twoje. Co to znaczy? Ja proszę, aby to Bóg został uświęcony we mnie. Święć się imię Twoje, przede wszystkim gdzie? We mnie, w moim sercu. Imię Boga brzmi jestem, który jestem. Tak to znajdujemy w Księdze Wyjścia 3:14. Bóg mówi, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej, kto był Mojżesza. Tak powiedział Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, który posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. To zapewnienie. Ojcze, święć się imię Twoje, bądź zawsze obecny w moim sercu, bądź zawsze obecny w moim życiu. I wtedy właśnie odkrywamy przez tą modlitwę, że Bóg jest za mną zawsze. Nie ma takiego jednego momentu w życiu, kiedy by go nie było. I skupiamy się w tym momencie na słowie święć się. Proszę Boga, by budował we mnie świętość. Bo ja zostałem powołany do świętości. Właśnie chwałą Boga jest to, że człowiek żyje i jest szczęśliwy. A jest szczęśliwy, kiedy jest święty. Bo jeśli grzeszymy, jeśli nie akceptujemy swojego życia, to nie żyjemy. Tak naprawdę nie żyjemy. Nie święci się w nas imię Boże. Więc proszę też Boga, żeby wszystko wokół mnie było uświęcone. Święć się, Panie. Święć się, Ojcze, Twoje imię we wszystkim, co mam w życiu. I patrzę wtedy w moje serce. Bo pragnę trzymać wodę żywą na moje puste serce. I wtedy badam, czy ja rzeczywiście wszystko oddaję Panu Bogu. Czy całe moje serce należy do Niego. Czy całe moje serce jest uświęcone. I to jest miejsce na oddanie Panu Bogu właśnie tego, do czego najbardziej nie chcę się przyznać. Ani przed sobą, ani tym bardziej przed Bogiem. Bo jeśli chociaż kawałek serca nie należy do Pana Boga, to On już nie jest moim Bogiem. Jesteśmy też jako chrześcijanie powołani do tego, żeby świadczyć. I skoro święć się imię Twoje, to inni patrząc na nas mają widzieć miłość Ojca. Tak to znajdujemy u Mateusza 5:16. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre czyny i chwalili Waszego Ojca, który jest w niebie. To jest ten ideał, do którego mamy dążyć. Mamy się wystrzegać sytuacji z listu do Rzymian. Z rozdziału 2:24. Zważaj to bowiem przyczyny zgodnie z tym, co jest napisane. Poganie bluźnią imieniu Boga, tak? My jesteśmy tymi, dzięki którym święci się imię Boga we wszystkim. I pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy mieć przedmiot uwielbienia, to właśnie powinien to być Bóg Ojciec. Tutaj też warto sobie przypominać, że to Bóg jest Bogiem, Bóg jest miłością i wszystko trzyma w swojej dłoni. Czyli jeśli pogłębiamy to myślenie, święć się imię Twoje, powtarzamy Bogu, wierzę, że Ty wszystko trzymasz w swojej dłoni. I zastanawiam się wtedy też, czy to, co robię, jest rzeczywiście na chwałę Boga. Czy moje życie jest na chwałę Boga, czy może jest na chwałę moją? Może ja przez to, co robię, chcę sobie zdobyć ludzką chwałę, chcę sobie zdobyć czyjąś miłość. Może chcę zdobyć akceptację, tak? Więc nasza modlitwa płynie, Boże, ja chcę, żeby wszystko, co robię, było na Twoją chwałę, nie na moją. I wtedy pytając o wszystko Pana Boga, mówiąc, niech się święci Twoje imię w moim życiu, oddajemy mu ster swojego życia. Tak? słuchamy, jaka jest prawdziwie wola Boga w moim życiu. I mamy piękny przykład zaufania Panu Bogu u króla Dawida, zanim jeszcze został królem, jako malutki chłopiec pozostał postawiony przed wielkim Filistynem, przed Goliatem i mówi do niego odważnie, żeby powiedzieć, że jest po prostu szalony. Ty idziesz do mnie w zbroi, idziesz do mnie z dzidą, mieczem i jeszcze zakrzywionym nożem, a ja idę do ciebie tylko w imię Pana Boga. Dawid oddaje wszystko na ludzki rozum, nie ma żadnych szans wygrać z Goliatem, oddaje wszystko w ręce Boga i jak wiemy, zwycięża. I dlatego Bóg patrzy na nasze serce, patrzy, czy nasze serce rzeczywiście do Niego należy. Jeśli uważam, że ja mogę coś zrobić sama, to już moje serce do Boga nie należy, tak? Jeśli uważam, że poradzę sobie bez Boga, to nie przyznaję się do dzieciństwa Bożego. Jestem dzieckiem i poradzę sobie tylko z moim Ojcem. I mówiąc znów święci imię Twoje, Ojcze, oddaję Panu Bogu moje pragnienie samowystarczalności, bądź moje przekonanie o samowystarczalności. I tutaj pojawiają się pewne problemy. Święci imię Twoje, Panie Boże, ale zobacz, mam taki problem, taki i taki. To jest czas, że ja Ci oddaję te problemy. I jeśli nadal nie chcą one wyjść z mojej głowy, jeśli nadal o nich rozmyślam, to znaczy, że nie zostały szczerze powierzone Bogu. Czyli oddawaj problem tak długo, aż on zniknie. Bo ja chcę uwielbiać Boga, a nie mój problem. Zobacz, nad czym rozmyślasz w czasie modlitwy? Wokół czego kłącą Twoje myśli? Pewnie wokół jakiegoś problemu, który właśnie się dzieje. A Twoje myśli mają krążyć wokół chwały Bożej i się święci imię Twoje. Pozwól kochać się Bogu dzisiaj. Już dzisiaj powiedz, Boże, chcę, żebyś mnie kochał. Niech każda chwila moja będzie, mojego życia będzie uwielbieniem, będzie święceniem Twojego imienia. I kiedy będzie święcić się imię Boga, będzie prawdziwe zdanie Jezusa z Ewangelii Świętego Jana 10:27-30. Przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. I moje owce mnie słuchają, ja znam je. One idą za mną. Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To znaczy święcie imię Twoje. Na wieki nikt nie wyrwie nas z ręki Boga, Ojca i z ręki Jezusa, bo należymy do Niego. Trzecie wyzwanie, Ojcze, przyjdź królestwo Twoje. Słowo Królestwo Boże jest wymienione w Piśmie Świętym 122 razy. I Królestwo Boże może istnieć i żyć w naszym sercu już dziś. Jeśli przyjmujemy Boży plan względem nas, czyli jeśli zapraszamy Chrystusa do naszego życia, zaczynamy żyć w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli mamy Ducha Świętego w nas, to już Królestwo Boże jest w nas obecne. Nie czekamy na Królestwo Boże po śmierci. Przyjdź Królestwo Twoje już teraz, tutaj. I znów oddajemy Bogu wszystkie obszary serca. Przyznajemy rację Panu Bogu we wszystkim, co dzieje się w moim życiu, bo to Pan Bóg ustala hierarchię wartości w moim życiu. No i mamy piękny przykład ustalenia hierarchii wartości Króla Salomona w Księdze Pierwszej Królewskiej, rozdział 3, werset 4. Kiedy Salomon może poprosić Boga o wszystko, a mówi, racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? I spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. I przy okazji dał mu mnóstwo więcej. Spełnił prośbę Salomona, dał mu serce rozumne, dał mu wielką mądrość, mówimy teraz o mądrości Salomona, przy okazji obdarzył go bogactwem i wszystkim, czego jeszcze pragnie. Czyli pierwsza rzecz, pragniemy, aby Królestwo Boże było w naszym sercu. I intronizujemy Chrystusa w naszym sercu. Bo Królestwo Boże jest właśnie przyjaźnią z Jezusem. I tutaj mamy też możliwość, jeśli czujemy się smutni, kiedy modlimy się przyjść Królestwo Twoje, prosimy Boga taką modlitwą o pogodę ducha. Bo kimże jest chrześcijanin? Chrześcijanin jest człowiekiem przepełnionym Duchem Świętym. Kimś, kto jest radosny i pogodny, który godzi się na swoje życie. I w Ewangelii według świętego Mateusza w błogosławieństwach mamy dwa błogosławieństwa takie. jedno błogosławieni ubodzy w duchu, do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Kto to jest ktoś ubogi w duchu? To jest ten, kto cieszy się tym, co ma, zadowala się tym, co ma i nie pragnie niczego więcej. Jest ubogi w duchu. I w drugim miejscu trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiadają ziemię. Cisi, na wzór serca Jezusa. Jezus mówi, ja jestem cichy i pokorny sercem. I w ten sposób Jezus zdobywa świat. Nie zdobywa świata przemocą. Szanuje wolność i godność drugiego człowieka. Tak? Do tego jesteśmy powołani, aby cichością swoją zdobywać świat. Bo Bóg ma swój czas. Bóg czyni wszystko w swoim czasie. I my nie znamy tego planu Boga. Bóg wie, co robi. Czwarte wezwanie, bądź wola Twoja. I tutaj dla nas wola, bądź wola Twoja, kojarzy nam się z paroma, boimy się powiedzieć, Boże, niech się dzieje Twoja wola, bo nam się to tak kojarzy. Tam, gdzie zawiniła ludzka głupota, mówimy, Bóg tak chciał. Tam, gdzieś cierpimy, to o Pan, Bóg chce mojego cierpienia. I pomyślę sobie, że jeśli przyjmę wolę Bożą, to Pan Bóg mnie zmiażdży. Po prostu zmiażdży mnie cierpienie, będę tylko cierpiał. Będę nieszczęśliwy. Bądź traktujemy wolę Bożą jak takie jarzmo. Wół da sobie założyć jarzmo, powie, dobrze, mi się tak dzieje, nic nie będę w swoim życiu robił, bo dzieje się wola Boża, bo też nie o to chodzi. Więc teraz musimy jakby uwolnić się od tego błędnego pojmowania woli Bożej, bo co jest wolą Bożą? Wolą Bożą jest nasze szczęście. Jest przebywanie w Jego obecności. Bo a to, co nas zniewala, na krzyżu zostało ukrzyżowane. Krzyż jest po to, abyśmy byli wolni. I kiedy zaczynamy otwierać się na Pana Boga, kiedy mówimy, bądź wola Twoja, kiedy rzeczywiście chcemy, żeby On królował w naszym życiu, zaczynają się zewnętrzne bądź wewnętrzne prześladowania. Najczęściej wewnętrzne zły nas kusi. Daj sobie spokój. Będziesz cierpiał. Tak wmawia nam to wszystko, o czym przed chwilą mówiłam. I jeszcze więcej. Albo sam sobie utrudniam, bo mi się trudno nawrócić, trudno mi się oderwać od jakiegoś ulubionego grzechu. Albo jeszcze gorzej, z zewnątrz przychodzą prześladowania. W rodzinie się nie podoba, że się zbliżą do Pana Boga. Wśród przyjaciół się nie podoba, że się zbliżą do Pana Boga, tak? To są rzeczy, które musimy się przeciwstawić, bo to wszystko Pan Bóg Jezus ukrzyżował ze sobą na krzyżu. Zabrał to wszystko na krzyż, po to, żebyśmy byli wolni. A Boga zamiary wobec nas są pełne pokoju i o tym czytamy u Jeremiasza 29. Mamy też właśnie na czym polega wola Boża, że to Duch Święty przychodzi i przekonuje świat. Mamy w Ewangelii Świętego Jana 16:8. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I wtedy, kiedy zdecydujemy się iść za Bogiem, możemy nagle odkryć, że w naszym sercu jest dużo więcej ciemności, niż byśmy chcieli. Niż nam się wcześniej wydawało. Okazuje się, że kiedy przychodzi do naszego serca światło, już nie wydajemy się sobie tacy święci, ale jesteśmy prawdziwi przed Panem, jesteśmy wolni. I Bóg wtedy chce, abyśmy oddali Mu to serce. On chce być Panem tych słabości. Taka jest Jego wola. Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swojego Syna, czytamy w świętego Jana 3:16. Dał nam swojego Syna po to, abyśmy żyli. To jest wolą Boga, abyśmy żyli na wieki. I mówi Jezus w innym miejscu, Mateusza 11:28, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pogrzebię. My byśmy chcieli tak pomodlić się do Boga, żeby zabrał nasze problemy. Co mówi Jezus? Nie zabiorę waszych problemów, ja was pogrzebię. Ja was umocnię. I może tak się zdarzyć, że część problemów zostanie, ale to nasza postawa się zmieni. To my będziemy wolni w tych trudach przed Panem, przed Bogiem. I następna sprawa, gdzie należy szukać woli Bożej? Bądź wola Twoja oznacza, że ja szukam woli Bożej w Słowie Bożym. Nie wiem, jeśli będę szukał woli Bożej nie wiadomo gdzie, to Pan Bóg mnie skarci. Pan Bóg mówi wyraźnie w dwóch miejscach w Ewangelii. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. W przemienieniu, w momencie przemienienia Pańskiego. I nawet Maryja mówi do uczniów, zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Więc szukamy woli Bożej w Słowie. Czyli jeśli chcemy się nawracać, musimy zmieniać nasze myślenie. Piąte wezwanie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Mamy taką obietnicę u Izajasza 55. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie, spożywajcie, dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. Dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a wasza dusza żyć będzie. Czyli jeśli prosimy Boga o to, by nas obdarzył dziś chlebem powszednim, to prosimy Go o to, żeby zaspokoił nasze najważniejsze rzeczy, żeby zaspokoił ten pierwszy głód, a wszystko inne przyjdzie dla mnie, przyjdzie samo. Jest to modlitwa prośby wyrażona dziękczynieniem. Jeśli proszę, daj mi Panie chleba powszedniego, ja teraz za to dziękuję, wyrażam taką wiarę, że jeśli Go proszę, to On spełni moją prośbę. Nawet jeśli na niektóre prośby, wysłuchawszy ich, będzie musiał odpowiedzieć nie. Bóg też ma prawo na nasze prośby. Ma prawo ich wysłuchać i powiedzieć nie. Taki paradoks. Czasem wydaje nam się, że Bóg nie wysłuchał naszej prośby. Wysłuchał, ale powiedział nie. I taka modlitwa, Ojcze, daj mi chleba powszedniego, nie jest zaniesieniem podania do urzędu. To jest zwrócenie się do Boga, który rzeczywiście mnie kocha, który wie, co jest dla mnie najlepsze. I czym będzie to słowo chleb dla każdego z nas? Słowo chleb oznacza też każdą inną naszą potrzebę. Jakie mamy potrzeby? Pewnie potrzeba miłości, potrzeba akceptacji, potrzeba przytulenia, potrzeba bycia ważnym, potrzeba ucieczki z różnych sytuacji. Czyli daj mi, Panie, chleba powszedniego. Proszę Cię, abyś spełnił, zaspokoił moje potrzeby. Teraz pytanie, jakie są te Twoje potrzeby? Tutaj jest moment w tej modlitwie, żeby się zastanowić, wokół czego są błądzą moje myśli, jakie są te moje potrzeby na dziś. Bo główną potrzebą jest tęsknota za Bogiem i ona się ukrywa pod innymi pragnieniami. I chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to słowo dzisiaj jest też istotne. Bo ja mówiąc dzisiaj mówię, ufam, że dasz mi wszystko, co jest mi potrzebne, ale będę się troszczył tylko o dzień dzisiejszy, że dziś obdarujesz mi tym, co jest mi potrzebne. I kiedy dziękuję Tobie od razu za spełnienie mojej prośby, też wyrażam, uważam wtedy osoby, która mnie obdarowuje, czyli Boga, za źródło dobra. I to jest bardzo ważne, byśmy uświadamiali sobie, że Bóg jest dobry i że my sami niczego sobie nie zapewnimy. Że Bóg zatroszczy się o mnie w każdej sytuacji, w której mnie postawi, w każdym powołaniu. I nie stawiajmy Panu Bogu żadnych schematów, nie pokazujmy Mu, to jest plan na mój dzisiejszy dzień. Pozwólmy się też Panu Bogu zaskoczyć. On tego pragnie, abyśmy Mu dali swobodę działania w naszym życiu, nie tylko trzymali się naszego planu. I ta wdzięczność, do wdzięczności zaprasza nas Pan Bóg w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:16-18. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Tutaj nie jest napisane, cieszcie się wtedy, kiedy macie powód do radości, a jak jesteście smutni, to się już nie cieszcie. Módlcie się tylko, jak czegoś potrzebujecie, albo jak chcecie za coś podziękować. Jest napisane, nieustannie się módlcie. Nasze życie jest nieustanną modlitwą i do tego zaprasza nas modlitwa Ojcze Nasz. Także chleba naszego powszedniego jest taką modlitwą ufności i od razu dziękczynienia, że Pan Bóg jest, wysłuchuje moich prośb i zaspokaja wszystkie moje potrzeby, prawdziwe potrzeby. Szóste wezwanie i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Tak jest w Ewangelii, my się modlimy i nie wódź nas na pokuszenie. Mamy świadomość, że Pan Bóg nas nie kusi. Pan Bóg nie jest źródłem pokusy. Źródłem pokusy możemy być my sami, nasze możliwości. Źródłem pokusy może być diabeł i świat. I tutaj w tym momencie pomocą jest sakrament pokuty. Jeden z dwóch sakramentów uzdrowienia. Czyli każdy sakrament, za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, jakby ponownie duchowo się rodzimy. To jest nasze nowe narodzenie. Bo to też nam opisuje Pan Bóg, że kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I idzie nie na sąd, lecz na śmierć i przeszedł do życia. Mamy to obiecane w Ewangelii Świętego Jana 5:24, że przystępując do sakramentu pokuty odnawiamy w nas życie wieczne. Odnawiamy w nas życie. chwilę, jeszcze 5 minut do mojego czasu. Chciałabym powiedzieć takie podstawowe trzy rzeczy o tym, co zrobić, kiedy wydaje nam się, że za chwilę ulegniemy pokusie. W pierwszym liście do Koryntian 10:13 czytamy: pokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siłę, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć. Mamy to obiecane, że my nie musimy ulegać pokusie, że zawsze jesteśmy wyposażeni w jakieś narzędzie, żeby się obronić. I mamy przykład walki duchowej u świętego Łukasza w rozdziale 4, jak Jezus broni się przed trzema pokusami Słowem Bożym. To jest zaproszenie dla nas. Cały czas zapraszam nas wszystkich i siebie też do sięgania po Pismo Święte. Słowo Boże jest naszą obroną przed pokusami. I święty Ignacy z Loyoli mówi, że możemy się przeciwstawić pokusie mocą Jezusa, mocą sakramentów, bo szatan ma takie trzy swoje sposoby główne, żeby nas dręczyć. Po pierwsze, stara się nam wszystko utrudnić. Jeśli my chcemy iść za Panem Bogiem, to on robi tak, że nam się wydaje, że przed nami są wielkie góry, że są Himalaje, których nie przejdziemy. Czyli oszukuje nas, niepokoi nas fałszywymi argumentami, dręczeniem, zasmucaniem i stawianiem przeszkód. Czyli jeśli spotykamy w sobie takie uczucia, mamy się im przeciwstawiać, bo one nie pochodzą od Boga, one pochodzą od diabła. Inny jego sposób, i pewnie też niektórzy mają taki problem, kiedy diabeł nakłania nas do wywyższenia się i do upływłości, do takiego uczucia się, ja jestem lepszy od innych. I tutaj są strasznie złe owoce tej pokusy i ulegania tej pokusie. Lub w drugą stronę, trzeci sposób, kusi nas do fałszywej pokory, do koncentrowania się na swojej słabości, próbuje nas strącić w dół, w przepaść ludzkiej nędzy. Tak byśmy się nie podzielili. I pamiętajmy, że przeciwko temu wszystkiemu Słowo Boże jest obroną. Na wszystko to znajdziecie odpowiedź w Słowie Bożym. Ponieważ szatan atakuje i rani tych, którzy nie podejmują pracy nad sobą. Święta Faustyna miała kiedyś taką wizję, widziała, jak diabeł przechadza się pomiędzy siostrami w kaplicy i zapytała go, kogo szukasz? On mówi, szukam dusz leniwych. Szczęśliwie w tamtej sytuacji takich dusz nie znalazł w kaplicy i sobie poszedł. Szukam dusz leniwych. Tych, które nic ze sobą nie robią. One są pierwszym polem do ataku. Natomiast boi się tych, którzy żyją w przyjaźni z Bogiem, boi się tych, którzy przyjaźnią się z Jezusem, którzy chcą rzeczywiście podążać za Nim, którzy pracują nad sobą, podejmują walkę duchową. Ale pamiętajmy, że diabeł nie ma dostępu do naszego wnętrza. Naprawdę możemy go zatrzymać. On tylko widzi to, co zewnętrzne, nie zna naszych myśli i naszych uczuć. On tylko nas świetnie obserwuje. Tylko Bóg ma dostęp do nas i dlatego w sercu jest to spotkanie. Ojcze nasz odbywa się w moim sercu, tam, gdzie diabeł nie ma dostępu. I ostatnie już króciutkie, zbaw nas ode złego. Zbaw nas ode złego. Jezus jest naszym zbawieniem, tak? On jest naszym lekarzem, żeby się do Niego zwrócić w każdym momencie. I mamy to też obiecane w Księdze Rodzaju 3:15. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę. Między potomstwo Twoje a potomstwo jej. Czyli mamy obronę obiecaną już w Księdze Rodzaju. Jeśli nie doświadczam zbawienia i popadam w depresję, to znaczy, że pozwalam się kusić diabłu. Pozwalam się wepchnąć w dół depresji, w dół nieszczęścia. Co mam wtedy zrobić? Chwycić się Jezusa. Po prostu chwycić się Jezusa. Jezu, ratuj mnie. Mocą imienia Jezusa jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie nasze depresje, wszelkie załamania, zniechęcenia. Bo chrześcijanin to jest człowiek pełen radości, który zaraża radością tych, którzy zbawienia jeszcze nie doświadczają.